między biegunami.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Ruszamy świat, drodzy Państwo. Dzisiaj jestem troszeczkę osamotniony. Bartek Piziak po drugiej stronie mikrofonu, ponieważ Kuba Niedzielski wybrał Węgry, Słowację i Polskę. A to dlatego, że w ramach Wyścigu Narodów, Orlen Wyścigu Narodów, Wyścigu Kolarskiego, wspiera kolarzy do 23 roku życia, którzy mocno pedałują z Węgier przez Słowację do Polski. I ten wyścig, drodzy Państwo, powolutku zmierza ku końcowi, ale Kuba jedzie gdzieś za peletonem. Natomiast no nie możemy was zostawić w sobotę bez podróżniczych peregrynacji, pomysłów, inspiracji. I dlatego dzisiaj jestem z gościem, który z pewnością tutaj pomoże mi ten czas z państwem spędzić. Ze mną w studiu Radia Kraków Paweł Kuntz.
Witam, dzień dobry, Paweł. Witam serdecznie.
Podróżnik, dziennikarz, górołaz. Dużo można by tutaj wymieniać. Specjalista od tanich biletów lotniczych, ekspert rynku turystycznego. Dużo cię, Paweł, w mediach można też zobaczyć, nie tylko tych słuchanych.
No, tak się składa, że od dobrych kilku lat możliwość ewangelizacji nie tylko czytelników, nie tylko widzów, nie tylko słuchaczy, ale także generalnie ludzi zainteresowanych podróżami, turystyką jako taką oraz sprytnymi sposobami na przedostanie się z jednego do drugiego punktu jest coraz większa. Skwapliwie z tego korzystam, podobnie zresztą jak ty, nie ukrywam, że znamy przecież się sporo czasu, ponieważ taka wiedza niekiedy jest bardzo, bardzo cenna.
Słuchaj, czy Polacy, zapytam cię tak na początek, bo to nasza rozmowa dzisiaj będzie meandrować w różnych kierunkach. Już państwu zdradzimy, że wybierzemy się z Pawłem do Pakistanu, bo to była twoja ostatnia dalsza podróż, tak naprawdę z której niedawno wróciłeś. Będziemy dużo państwu doradzać, w szczególności ciebie, Paweł, będę chciał wypytać o różne nowinki, które przed sezonem turystycznym, przed wakacjami są bardzo ważne. Są też tematy, o których cały czas trzeba przypominać, bo ja mam wrażenie, turyści przypominają sobie o nich dopiero jak już są na lotnisku.
No tak, jednym z takich przypominajek, które wracają jak bumerang, jest chociażby kwestia paszportów, tak, które przy zbliżającym się szczycie sezonu wakacyjnego może być bardzo istotna. Masz rację, Polacy, nasi rodacy często zostawiają pewne bardzo ważne przygotowania na ostatnią chwilę i będąc już spakowani, niekiedy już jadąc na lotnisko, nagle orientują się, że najważniejszego dokumentu, który umożliwia nam podróżowanie poza Unią Europejską, po prostu nie mają albo go zgubili.
Masz w tym pełną rację. Ja też zawsze się łapię na tym, że kilka razy sprawdzam, czy aby na pewno zabrałem właściwe paszporty do plecaka, bo czasami podróżujemy sami, czasami dzieci nie lecą przykładowo, czasami lecimy w komplecie. No i ostatnio taka historia przydarzyła się właściwie już parę lat temu, ale ostatnio mi o tym powiedziała bardzo doświadczona podróżniczka, osoba znana na Instagramie, której może personaliów nie będę zdradzał, bo na pewno by się bardzo mocno uśmiała, natomiast wybierała się do Meksyku z mamą. Wszystko sprawdzone, wszystko spakowane. 5 godzin jazdy samochodem z miejsca ich zamieszkania do Warszawy, bo z Okęcia leciały. Wyobraź sobie, meldują się na check-inie, paszport mojej koleżanki jest, paszportu mamy nie ma. Paszport brata został zabrany i co? No i nie poleciały. Miały ten komfort, że bilety miały flexible, więc dzięki elastycznej opcji biletowej, oczywiście za dopłatą, mogły te loty zmienić, nie straciły biletów lotniczych, ale kosztowało ich to 1,5 dnia straconego pobytu w Meksyku, kupę stresów, powrót do domu, zmiany rezerwacji. No i często tak się zdarza, że wychodząc z domu jesteśmy przekonani, że mamy paszporty, liczba tych paszportów się zgadza, a potem okazuje się, że wszystkie paszporty mamy w jednakowej okładce albo wszystkie paszporty wyglądają tak samo. No i na lotnisku okazuje się, że wzięliśmy paszport współdomownika, dziecka albo jeszcze kogoś dalszego z rodziny. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jest na to jakieś lekarstwo, jeszcze coś innego niż tylko przebukowanie biletu, czy po prostu możemy urlop spędzić w kraju.
Dobrze, że wspomniałeś przykład lotniska Chopina, czy największego lotniska w Polsce. Tutaj akurat ci wszyscy, którzy w takiej sytuacji niestety mogą być postawieni, czyli osoby, które przyjeżdżając na lotnisko w Warszawie orientują się, że nie mają swojego paszportu, od mniej więcej miesiąca mogą odetchnąć z ulgą. Mianowicie istnieje specjalny punkt na lotnisku Chopina w Warszawie, w którym możemy wyrobić paszport tymczasowy. Cała procedura trwa zaledwie 15 minut. Koszt takiej przyjemności to 30 zł i paszport, który otrzymamy po owych 15 minutach, umożliwia nam podróże w trakcie najbliższych 365 dni. Musimy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie wybitnie awaryjne, ponieważ wyrobienie takiego paszportu tymczasowego wiąże się automatycznie z anulowaniem ważności paszportu, który na przykład w dalszym ciągu w naszej szufladzie w domu jest.
I na przykład jest ważny jeszcze kolejnych 8 lat, bo paszport w naszym kraju wydawany jest na 10 lat. No i wtedy łączy się to z tym, że ten paszport traci ważność, mamy tymczasowy, ale potem po powrocie z podróży tak naprawdę musimy wnioskować o nowy paszport, to jest kolejny koszt. No i drodzy Państwo, ja tutaj tak sobie pomyślałem po moich ostatnich doświadczeniach z wyrabianiem paszportu dla córki, że chyba to jest ostatni moment przed wakacjami, przed sezonem turystycznym, żeby przypomnieć słuchaczom Radia Kraków, że warto wziąć paszporty wszystkich członków rodziny, jeżeli planujecie jakąś zagraniczną podróż do kraju, do którego paszport jest wymagany, i sprawdzić raz, czy te paszporty są ważne?
Dwa, data ważności, jeżeli chodzi oczywiście o kraje, które wymagają, aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy przed powrotem z podróży.
Bo to trzeba wziąć pod uwagę w momencie, kiedy podróżujemy do bardziej egzotycznych, bardziej odległych krajów i tam te przepisy wewnętrzne mogą spowodować, że po wylądowaniu na miejscu nagle okaże się, że na przykład nie zostaniemy wpuszczeni.
No ja tutaj jeszcze podrzucę ciekawostkę podróżniczo-turystyczną. Warto sprawdzać też zajętość aktualnych wiz w paszporcie, ponieważ dla osób, które podróżują długo, albo których paszport właśnie powolutku będzie zmierzał do końca daty ważności i tych wiz jest mnóstwo wbitych, może okazać się, że przebywając czy chcąc się przemieścić tranzytem przez jeden z krajów, który wbija wizę w formie całostronicowej albo nawet większej adnotacji, tego miejsca po prostu zabraknie. I nagle sytuacja, w której posiadamy ważny paszport, ale nie ma już miejsca na kolejne wizy, może nam znacząco utrudnić podróż.
Ja tutaj chciałem nawiązać jeszcze do sytuacji, którą miałem nie tak dawno przy wyrobieniu paszportu mojej córki, ze względu na to, że byłem zaskoczony, jak oblegane, a miało to miejsce już ponad miesiąc temu, półtora miesiąca temu, jak oblegane są w tym momencie wydziały paszportowe w województwie małopolskim, bo mamy takie miejsca 3 w Krakowie, w Tarnowie i w Nowym Sączu oraz 11 jeszcze punktów, jeżeli dobrze pamiętam, w starostwach powiatowych, tych miejscach, w których można złożyć, a potem odebrać paszport. No i okazało się, że codziennie, bez względu na dzień tygodnia, na ulicy Świętego Sebastiana jest ogromna kolejka, brakuje tych numerków bardzo szybko, które pomagają nam załatwić sprawę, złożyć wniosek albo odebrać paszport. No i drodzy Państwo, wydaje mi się, że ta końcówka maja, początek czerwca, biorąc pod uwagę, że na paszport będziemy oczekiwać miesiąc albo cały miesiąc, warto rozważyć, czy takiego wniosku, jeżeli potrzebujecie nowy paszport, nie złożyć właśnie w którejś z tych delegatur takich mniejszych, gdzieś w Oświęcimiu, może w Szanowie, może w Olkuszu, bo tam jeszcze można też skorzystać z elektronicznego systemu do rezerwacji miejsc, no i na konkretną godzinę umówić się, stawić i taką sprawę załatwić.
Rozwiązanie, o którym mówisz, jest bardzo przydatne i praktyczne, ponieważ pozwala ominąć owe szalone kolejki, zwłaszcza w Krakowie, którymi co roku niektórzy są zaskakiwani. Ten termin 2 albo nawet więcej miesięcy przed planowaną podróżą na wymianę paszportu jest takim tak naprawdę ostatnim możliwym terminem, ponieważ później może okazać się, że mimo tego, iż złożymy wniosek albo nie dostaniemy numerka, będziemy czekać na to, aż ten wniosek będzie procedowany, nie zdążymy z odbiorem paszportu. Ważna uwaga odnośnie dzieci jest taka, że niekoniecznie musimy martwić się tym, że małe dzieci dzieci muszą także osobiście razem z nami być podczas składania wniosku. Otóż dzieci do 5 roku życia z tego obowiązku są zwolnione. I jeszcze jedna przydatna informacja, to dla tych, którzy bardzo dużo podróżują, uległ obniżeniu wiek, od którego wydawany jest już dla dzieci paszport ważny 10 lat. Aktualnie jest to 12 rok życia. Czyli od 12 roku życia otrzymują paszport, który ważny będzie 10 lat.
No tak, myślę, że to jest praktyczna i przydatna informacja także dla Państwa. Także polecamy dzisiaj, drodzy Państwo, program Między Biegunami jeszcze chwilkę potrwa, ale jak za chwilkę będzie przerywnik muzyczny, warto zerknąć do szuflady i sprawdzić, do kiedy te nasze paszporty są ważne, żeby nie zaliczyć tuż przed wyjazdem takiej historii, która może skończyć się pozostaniem w domu. Chociaż są kraje, gdzie jesteśmy poza Unią Europejską, ale wcale nasz paszport nie jest potrzebny i wystarczy nam dowód osobisty. Na przykład Czarnogóra. Ja byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, że na 90 dni do Czarnogóry możemy wjechać po prostu na dowodzie i lista tych krajów powiększa się, ale to nie są tylko kraje europejskie.
Tak, to jest bardzo interesująca podróżnicza kwestia, ponieważ osoby, którym wydaje się, że tylko i wyłącznie w Europie można podróżować bez posiadania paszportu, są w błędzie. Otóż planując podróż chociażby po Karaibach, możemy trafić na takie miejsca jak Martynika, Gwadelupa, inne rajskie wyspy oraz zamorskie departamenty niektórych z krajów Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę patrząc na to z formalnego punktu widzenia, w dalszym ciągu jesteśmy na terytorium Unii Europejskiej, czyli nie potrzebujemy legitymować się paszportem i takich miejsc na świecie wbrew pozorom jest całkiem sporo.
I tutaj jeszcze myślę, że też przydatna informacja dla osób, które wybierają się w te części świata, bo gdzieś na Pacyfiku też znajdziemy zamorskie terytoria należące chociażby do Francji. Najlepsze jest to, że tam także działa roaming w Unii Europejskiej i przynajmniej za telefon nie zapłacimy nie wiadomo jak horrendalnie wysokich rachunków.
Telefon to jedno, natomiast w obecnych czasach znacznie ważniejszy jest dostęp do internetu w ramach Roaming Like at Home i to jest rzecz nie do przecenienia, zważywszy na fakt, iż często papierowe przewodniki oraz mapy zostały zastąpione wersjami elektronicznymi.
Paweł, jeszcze jedna, myślę, ciekawostka, bo okazuje się, że polski paszport w tym rankingu najmocniejszych, najsilniejszych paszportów po prostu na świecie jest bardzo wysoko. Ja powiem szczerze, przez jakiś czas śledziłem, na którym miejscu gdzieś tam ten nasz paszport jest, znajduje się, bo zaskakiwały mnie też informacje, kiedy w podróży ktoś pytał mnie, skąd jestem i tak dalej. Okazywało się, że nasz paszport ma także bardzo dużą wartość na rynku, takim powiedziałbym, kradzieżowo drugim obiegu, że po prostu trzeba uważać na nasz paszport w podróży, bo jest on bardzo cenny. Jak usłyszałem, że za polski paszport można za granicą, niektórzy płacą ponad 10 tysięcy dolarów, to zacząłem dociekać tak naprawdę, do ilu krajów nasz paszport pozwala nam wjechać bezproblemowo. I okazało się, że w ostatnich latach wylądowaliśmy w pierwszej dziesiątce. Polski paszport otwiera drzwi do, jeżeli dobrze pamiętam, 182 krajów świata. Pierwsza dziesiątka to chyba dobry wynik.
Zdecydowanie, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że różnica pomiędzy naszym miejscem i siłą naszego paszportu a liderami tak naprawdę wynosi tylko 2 albo 3 kraje. To pokazuje, jak wielką drogę jako Polska, jako kraj w Unii Europejskiej już zrobiliśmy oraz fakt, o którym przed chwilką wspomniałaś, czyli że nasz paszport jest bardzo cenny. Kiedy jeździmy po świecie i rozmawiamy z podróżnikami, często słyszymy taką nutkę zazdrości, szczególnie z krajów troszkę bardziej egzotycznych, kiedy patrzą na nasz paszport i dowiadują się, że my możemy do blisko 89% krajów na świecie wjechać bez jakichkolwiek dodatkowych wiz niezbędnych, bądź na wizie, którą otrzymamy po przyjeździe, czyli visa on arrival. Warto to doceniać.
Ewentualnie rejestrując się gdzieś w systemach po prostu danego kraju, tak jak do Kanady czy do Stanów Zjednoczonych. Natomiast odkąd nasz paszport otwiera otwierano drzwi bezwizowo do Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście też w tym rankingu umocniliśmy swoją pozycję. I tym akcentem paszportowym myślę, że zakończymy naszą pierwszą część dzisiejszego programu, a za chwilkę, drodzy Państwo, porozmawiamy o biletach lotniczych i jak zaplanować tegoroczny urlop, aby po prostu jak najwięcej pieniążków zostało nam do wydania na miejscu, w miejscu, które wybierzemy na właśnie nasz wyjazd wakacyjny. W programie Między Biegunami dzisiaj rozmawiam z Pawłem Kuncem, dziennikarzem, podróżnikiem, ekspertem rynku lotniczego. Rozmawiamy o tym, drodzy Państwo, jak przygotować się do tegorocznych wakacji, żeby one były bezstresowe. Temat paszportowy i dokumentów podróży mamy już za sobą. Natomiast stajemy przed pytaniem, jak i gdzie wypocząć, gdzie wypocząć, z kim wypocząć. No i tutaj takie podstawowe pytanie, Paweł, chciałem cię zapytać, bo cały czas też śledzisz rynek turystyczny w Polsce, w Europie, na świecie. Jak to wygląda po pandemii? Czy ten rynek turystyczny już się odbił? Czy on już się nasycił i możemy w tym roku też liczyć na jakieś oferty last minute? Coś się tutaj może wydarzyć takiego, że warto poczekać do ostatniej chwili, czy jednak te wakacje lepiej zacząć planować wcześniej, już teraz? No i właśnie, czy z biurem podróży, czy na własną rękę? Jakie są twoje tutaj propozycje?
Michael O'Leary, czyli prezes jednej z największych linii lotniczych niskokosztowych na świecie, w wywiadzie kilka tygodni temu powiedział wprost, że last minute już się skończył. No i ja nie byłbym aż tak radykalny w tego typu stwierdzeniach i predykcjach, natomiast faktycznie różnice w porównaniu do tego, jak wyglądał ruch lotniczy jeszcze przed pandemią, są dość znaczne. Efekt jest dość prosty. Jeżeli planujemy tanie podróże, to jednak dobrze byłoby nie szukać, jeżeli mówimy o biletach lotniczych i ofertach indywidualnie składanych, tych okazji na ostatnią chwilę, bo może po prostu się okazać, że tych biletów nie będzie i chcąc gdzieś lecieć, będziemy zmuszeni do zapłacania naprawdę sporych kwot. Natomiast nie do końca możemy tutaj wieszczyć w upadek możliwości taniego latania, ponieważ rynek odbudował się błyskawicznie po pandemii. Już teraz, patrząc na statystyki, które są prezentowane przez włodarzy linii lotniczych, widać ewidentnie, że rynek nie znosi próżni w niektórych przypadkach. Już teraz ruch lotniczy jest większy niż w ostatnim roku przedpandemicznym. Nasi rodacy i nie tylko nasi rodacy po prostu chcą podróżować, mają ku temu możliwość, sposobność, czas, ale także pieniądze, mimo tego trudnego postpandemicznego i naznaczonego inflacją okresu. I to widać na lotniskach oraz widać w popularnych miejscach, gdzie między innymi Polacy lubią wypoczywać. Odnośnie pytania, czy z biurem podróży, czy samodzielnie, no tutaj to jest odrobinę kwadratura koła. Co było pierwsze, jajko czy kura? Czy wolimy wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować zorganizować coś na własną rękę? Czy może jednak wychodzimy z założenia, że urlop to jest moment, w którym chcemy odpocząć, w którym to za nas pewne rzeczy są organizowane.
Mieć wszystko z głowy.
Mieć wszystko z głowy, no ale tutaj istotną kwestią jest też pewien taki walor poznawczy. Nie do końca zgodzę się z tezą, że ktoś, kto podróżuje indywidualnie, zawsze więcej zobaczy niż ktoś, kto skorzysta z usług biura podróży, ponieważ możemy potraktować ofertę typu all inclusive tylko jako bazę naszego wyjazdu. Na przykład wybrać się do Egiptu, gdzie w ramach zagwarantowanego noclegu i wyżywienia mamy tą bazę, o której teraz mówimy, ale na Boga, nikt nam nie broni tego, abyśmy w trakcie każdego dnia na własną rękę zwiedzali okolice hotelu, mniejsze i dalsze miejscowości, ciekawe
nurkowali
miejsca.
Nurkowali w Morzu Czerwonym.
Na przykład nurkowali, albo robili zupełnie inne rzeczy niż zaplanowało biuro podróży. To tylko od nas zależy. Ciekawostką jest też to, że są kraje, w których podróż w formule all inclusive z biurem podróży jest tańsza niż złożenie takiego wyjazdu na własną rękę. Tutaj barierą tak naprawdę są bilety lotnicze. Niektóre kraje, chociażby wspomniany Egipt, no, kupując pakietowo kompletny wyjazd, w skład którego wchodzi także przelot, na
no
pewno
i ubezpieczenie
na pewno będzie to tańsze niż próba znalezienia, zwłaszcza w sezonie, taniego lotu z Polski.
A jeżeli miałbyś wskazać kilka takich kierunków właśnie poza Egiptem, gdzie warto jednak rozglądać się za ofertami biur podróży właśnie po to, żeby nie kombinować za bardzo z lotami i mieć ten pakiet podstawowy złożony, a potem już czas na miejscu, tak jak powiedziałeś, zagospodarować na własną rękę, to które kraje byś wskazał?
Patrząc na relacje jakości do ceny, zdecydowanie Tunezję, do której ciężko mi się dostać na własną rękę jako turysta, plecakowicz, backpacker. Innym takim miejscem jest chociażby Maroko. Więc jeżeli tylko mamy możliwość, aby złapać, mówiąc kolokwialnie, tanią ofertę w biurze podróży, nawet last minute, to zawsze będzie to bardziej okazyjna kwestia niż to, jeżeli będziemy próbować taki wyjazd na własną rękę powolutku sobie składać, ale nie tylko kraje północnej Afryki tutaj są w tej materii dość istotne. Patrząc na oferty zbiór podróży i kierując swoje oczy chociażby na Turcję, widać ewidentnie, że planując wyjazd do jednego z popularnych miejsc na południu Turcji, zdecydowanie taniej wyjdzie nas jako potencjalnych klientów taki właśnie wyjazd kupiony w biurze podróży, gdzie mamy wszystko zagwarantowane, niż szukanie lotów, organizowanie na miejscu noclegu, ubezpieczenia, o którym wspomniałeś i różne inne elementy, które wchodzą w skład kompletnego wyjazdu.
Przewidujesz, który kraj będzie cieszył się największym zainteresowaniem albo będzie takim hitem tego sezonu turystycznego wśród polskich turystów, czy trudne jest to do przewidzenia na ten moment?
Rynek polski oraz wybory naszych rodaków od kilku lat są dość stałe. To podium raczej się nie zmienia. Polacy uwielbiają Turcję. Tutaj ta relacja jakości do ceny jest naprawdę niesamowita. Do łask wraca Bułgaria, która jest na nowo odkrywana, zwłaszcza przez najmłodsze pokolenie, które nie jest skażone niejako w swojej głowie tym wspomnieniami, kiedy z czasów słusznie minionych jakość usług turystycznych może odbiegała od zachodu. W tym momencie
i też tych wyjazdów maluchem z całym domem na dachu.
Oczywiście, cały dom na dachu, namiot plus zapasy na cały pobyt. W tym momencie patrząc na ofertę chociażby hoteli w Bułgarii, naprawdę możemy przebierać w ofercie hoteli 4-5-gwiazdkowych. Co ważne, to już nie jest ta tak zwana fałszywa gwiazdka, czyli sytuacja, w której hotel 5-gwiazdkowy w Bułgarii odpowiada tak naprawdę hotelowi 4-gwiazdkowemu w innych miejscach na świecie. To wszystko się porównywało. Ważna kwestia jeszcze jest taka, że możemy także przebierać w ofertach hoteli znanych światowych marek, gdzie mamy gwarancję tego, że ten standard w różnych krajach powinien być taki sam i faktycznie jest taki sam.
Ważne rzeczy, że zwracasz właśnie na to uwagę, bo w momencie, kiedy nasi słuchacze, podejrzewam, przeszukują te oferty, to zastanawiają się, co wybrać, na jakie opinie zwracać uwagę i coraz częściej państwo odnoszą się do tego, co jest napisane gdzieś tam w opiniach, czy w portalu Booking, czy w innych jeszcze portalach rekomendacyjnych. Natomiast, tak jak wspomniałeś, ta zasada, że w sieci obowiązuje pewien standard, no tutaj jest bardzo ważna i z pewnością wielu osobom podjąć decyzję pomoże. Natomiast chciałem przejść do tego organizowania podróży na własną rękę, bo ten bilet lotniczy, o którym zaczęliśmy mówić, jest kluczowy. No i właśnie taka sytuacja bodajże sprzed tygodnia, czy może niecałych dwóch tygodni, kiedy to gruchnęła wiadomość, szczególnie w portalach rozpisujących się o różnego rodzaju promocjach lotniczych, tanich biletach, że przewoźnik z Węgier, którego nazwę możemy wymienić, bo tutaj państwo doskonale orientujecie się już, jacy przewoźnicy niskokosztowi też operują z polskich lotnisk, a mianowicie Wizz Air, wyprzedaje bilety po 35 zł w jedną stronę na długich trasach typu Teneryfa, Abu Zabi i tak dalej, bo tych nowych tras, takich coraz dłuższych, pojawiło się całkiem sporo w siatce połączeń tej linii. Ludzie wykupili ponoć całkiem sporą liczbę biletów.
Około 80 tysięcy biletów w ciągu jednego dnia? Trzech godzin.
Okej. No i właśnie, co się wydarzyło dalej? Bo zaskakująca była potem informacja, że niestety, ale przewoźnik większą część tych biletów anulował. Dlaczego?
No tutaj musimy sobie wszyscy, zarówno osoby, które zajmują się zawodowo branżą turystyczną, jak i nasi słuchacze, ale także zwykli turyści, zdawać sprawę ze skali tego, co się właśnie w ciągu ostatnich kilku dni wydarzyło. Blisko 100 tysięcy biletów, także na długich trasach na Teneryfę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, za 35 zł w jedną stronę, czyli 70 zł w dwie strony, nie pokrywa nawet 1/10, a w niektórych przypadkach 1/15, samych kosztów, które musi ponieść linia lotnicza.
Nie mówiąc o zarobku.
Nie mówiąc oczywiście o zarobku. I sytuacja, w której pewien błąd jest wykorzystany przez kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, mówiąc kolokwialnie, jest do przełknięcia przez linię lotniczą, która może wkalkulować to w swój bilans zysków i strat. Ale sytuacja, o której teraz mówimy, kiedy blisko 100 tysięcy biletów na bardzo atrakcyjnych trasach, te bilety były kupowane także na bardzo atrakcyjny okres, to znaczy mówimy o wakacjach, mówimy o terminach grudniowych, kiedy normalne ceny biletów są znacznie wyższe niż średnia, no był nie do zaakceptowania przez włodarzy niskokosztowego przewoźnika z Węgier. W związku z tym to była jedyna realna decyzja, którą Wizz Air mógł podjąć. Tutaj, no, patrząc na to z punktu widzenia turysty, możemy oczywiście czuć się nieco rozczarowani. Natomiast Wizz Air podjął decyzję, że ci, którzy kupili te bilety praktycznie last minute i mogli wylecieć w trakcie najbliższych dwóch dni, nie stracą tych biletów. Te bilety były honorowane, co było ukłonem ze strony linii lotniczej w kierunku do klientów. Rada na przyszłość jest taka, aby jednak w momencie, w którym kupimy bilet lotniczy po bardzo niskiej, atrakcyjnej cenie, wstrzymać się z ewentualnymi dalszymi działaniami, na przykład wykupowaniem noclegów, czy szukaniem akomodacji w miejscu docelowym, innych transportów, jeżeli mówimy na przykład o tranzycie, tak, czy innych usług turystycznych, ponieważ ten bilet jeszcze jest niepewny. To, że udało nam się go kupić, potwierdzić i ta cena była podejrzanie niska, bądź oscylowała w takich rejonach, które są wręcz niewiarygodne, powinien wzbudzić naszą nie tyle ciekawość, co ten moment, w którym powinniśmy te kilkanaście dni po zakupie odczekać.
48 godzin to jest takie minimum, myślę, kiedy jak dostaniemy już ten bilet elektroniczny, możemy w miarę być spokojni. Szczególnie nie warto chyba tego robić w weekend, jeżeli taki bilet uda nam się kupić w weekend gdzieś w jakimś błędzie taryfowym albo takiej podejrzanej promocji, to wtedy odczekajmy, drodzy Państwo, co najmniej do poniedziałku, wtorku, bo jeszcze tutaj tę malutką furtkę linia lotnicza zawsze ma, gdzie może powołać się na regulamin i po prostu ten bilet anulować.
Kryzysy zawsze wybuchają w weekendy i jest to pewna reguła, że często pewne uaktualnienia systemów elektronicznych oraz internetowych, przede wszystkim informatycznych, na których pracują linie lotnicze, zdarzają się w piątkowe popołudnia albo w noc z piątku na sobotę. Logicznym jest to, że pierwszy możliwy termin, kiedy można załatać ową dziurę bądź podjąć decyzję, czy to z korzyścią dla klientów, którzy wykorzystali taki błąd taryfowy, czy może troszeczkę inaczej, mogą zapaść w pierwszy dzień roboczy. Warto o tym pamiętać.
No dobrze, ale mimo wszystko ja cię zapytam, bo obaj wiemy i mamy bogate doświadczenie w szukaniu takich biletów, w kupowaniu takich biletów i wykorzystywaniu takich biletów. Ja tak sobie, jak patrzę na swoje gdzieś tam podróże, to myślę, że dobrym strzałem było 450 zł do Nowego Jorku z Warszawy, regularną linią lotniczą. Bilet jak najbardziej zaakceptowany przez linię lotniczą i wykorzystany. 650 zł do Ameryki Południowej, gdzieś z Europy i powrót również do Europy. Już nie mówię o takich promocjach z dawnych czasów, tanich linii lotniczych typu bilety po 1 euro, bo linia chociażby irlandzka, czyli drugi przewoźnik, który z Polski ma największą liczbę połączeń, czyli Ryanair, robił dawniej regularnie. U ciebie jak te statystyki wyglądają? Podejrzewam, że zmiażdżysz mnie tutaj, a nasi słuchacze zaczną się zastanawiać, jak to możliwe. Natomiast przypomnijmy, że to było kilka lat temu.
Mieliśmy okazję już na falach Radia Kraków na ten temat rozmawiać z tobą i Kubą, który dzisiaj jest nieobecny. No, jednym z takich naprawdę długo pamiętanych przeze mnie strzałów okazji, które okazały się uznane i honorowane przez przewoźnika lotniczego, był bilet z Dublina do Los Angeles w dwie strony za 18 euro. Więc okazało się, że droższy był dolot do samego Dublina niż przelot nad Oceanem Atlantyckim oraz całym terytorium Stanów Zjednoczonych. I to był taki bilet, który nie wynikał z bezpośredniego błędu taryfowego, tylko z pewnego sposobu, dzięki któremu można było go kupić. Biletów za 1 euro, o których wspomniałeś, faktycznie było mnóstwo. I tutaj wrzucę tylko delikatnie kamyczek do twojego ogródka. To nie jest tak, że takich okazji i super strzałów już nie ma. One w dalszym ciągu są, ale są na nieco mniejszą skalę albo nie na takich takich trasach, które mogą być masowo wykorzystane, co z kolei powoduje, że oryginalność danej trasy niekoniecznie przekłada się na ilość, liczbę, bo to policzalne, niepoliczalne chętnych, którzy są gotowi wykorzystać taki błąd taryfowy, co z kolei powoduje, że szanse na to, że zostanie uznane przez linię lotniczą, są bardzo duże. Ale nie możemy też zapominać o tym, że regularne promocje oraz rozwój systematycznej siatki połączeń, także tanich linii lotniczych, powoduje, iż niekiedy nie musimy polować na takie ekstremalnie tanie bilety. No tutaj wspomniana już węgierska linia, czyli Wizz Air, poprzez otworzenie swojej bazy w Abu Zabi w Emiratach Arabskich, no, stworzyła unikalną możliwość także dla turystów z Polski na eksplorowanie krajów, do których jeszcze do niedawna przelot kosztowało ogromne kwoty.
Ale do tego tematu proponuję, żebyśmy sobie wrócili, bo to rzeczywiście bardzo ciekawy sposób na to, jak na własną rękę zorganizować sobie podróż do miejsc, o których wcześniej chyba nawet czasami nie marzyliśmy. O przygotowaniu do podróży na własną rękę z biurem podróży, z zakupem biletów lotniczych, czy przez pośrednika, czy bezpośrednio na stronach przewoźnika. Rozmawiam dzisiaj w programie Między Biegunami z Pawłem Kuncem, który, drodzy Państwo, za chwilkę zabierze nas do Pakistanu, bo o to Cię zapytam, Paweł, bo to Twoja ostatnia duża podróż. Natomiast skończyliśmy poprzednie wejście takim wątkiem, że tanie linie lotnicze przestały latać tylko już w zakresie kontynentu europejskiego, ewentualnie jeszcze obrzeży gdzieś północnej Afryki, obrzeży Azji, gdzieś tam Bliskiego Wschodu, ale wyszły zdecydowanie dalej. Wspomniałeś o tym, że na przykład węgierski przewoźnik poprzez swoją bazę w Abu Zabi dokonał czegoś takiego jak rozszerzenie tej siatki połączeń o kraje azjatyckie. Jakie ciekawe kierunki można w ten sposób złożyć przy pomocy jednego, czy dwóch, czy nawet trzech przewoźników, tak żeby nasza podróż stała się realna i kosztowo? No i też, jeśli chodzi o miejsce docelowe, tak jak wcześniej wspomniałem, o którym czasami baliśmy się nawet marzyć.
No tak, część tych krajów, które teraz są dostępne dzięki tanim liniom lotniczym, jeszcze kilka lat temu było tylko w sferze naprawdę wybujałych marzeń, aby dostać tam się w rozsądnych kwotach. Jednym z takich krajów są chociażby Malediwy. Symbol rajskich wakacji, symbol luksusowych resortów oraz spędzenia czasu w zupełnie inny sposób niż w europejskich kurortach. Okazuje się, że owa oferta Wizz Aira, który ze swojej bazy w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, lata między innymi na Malediwy, może spowodować, że zaledwie z jedną przesiadką lecąc z Polski i przesiadając się dość wygodnie, możemy w okolicach 1000-1100 zł, łapiąc promocyjne oczywiście ceny, dostać się bezpośrednio z Polski na rajskie Malediwy. Ale to nie jest jedyny kierunek, ponieważ Malediwy są miejscem, które jest marzeniem wielu osób, ale naprawdę spora grupa takich zaawansowanych podróżników marzy o egzotyce, ale nieco innej. Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Azja Centralna, gdzie jest tanie, gdzie jest oryginalnie, gdzie do tej pory jeszcze ta komercyjne podejście do turystyki, do całego sektora i tej branży nie dotarło. No, w tym momencie właśnie dzięki takim połączeniom możemy tam się dostać tanio, sprawnie, co powoduje, iż możemy włączyć tego typu kraje na naszą listę wyjazdów w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Ale to nie tylko ta linia węgierska, o której wspominałeś, bo tak naprawdę otwierając bazę w Abu Zabi, dając możliwość dotarcia tam nawet z polskich lotnisk, czy z wielu innych europejskich, także portów lotniczych, do których z Krakowa bez problemu, czy z Małopolski możemy się dostać, mamy także dostęp do siatki połączeń już tutaj, na przykład z Bliskiego Wschodu, do praktycznie całej Azji czy Afryki przy pomocy linii lokalnych. Wymienię tutaj chociażby potentata też na rynku azjatyckim, Air Asia. No i tak naprawdę otwiera się nam cały świat. Próbowałeś złożyć taką podróż dookoła świata właśnie przy pomocy tanich przewoźników?
Jestem doskonałym przykładem na to, że to, o czym w tym momencie mówisz, można wcielić w życie, chociażby podczas mojej ostatniej podróży, kiedy moim miejscem czy krajem docelowym miał być Pakistan i udało się dotrzeć za pomocą połączeń oferowanych przez niskokosztowego przewoźnika. Mianowicie połączenie do Abu Zabi udało się złapać w naprawdę niewiarygodnie niskiej kwocie, a dalsza część podróży była realizowana już na pokładzie regularnego, klasycznego przewoźnika. W tym wypadku była to pakistańska linia lotnicza. I to jest przykład na to, że możliwości składania takich połączeń łączących niejako tanich przewoźników z przewoźnikami regularnymi są coraz większe.
Czyli kropeczki na mapie możemy elastycznie sobie dobierać. Sprawdzamy tylko na przykład w Wikipedii, czy dane lotnisko obsługiwane jest przez takich innych, jeszcze jakieś inne linie lotnicze, których nazw czasami nawet nie znamy, udając się gdzieś do Azji, Afryki. Oczywiście możemy sprawdzić, czy ta linia lotnicza nie jest gdzieś na czarnej liście, oczywiście przewoźników, bo tutaj też trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. I tak naprawdę taką podróż dookoła świata jesteśmy dzisiaj w stanie przy pomocy przewoźników niskokosztowych zbudować. Polecisz gdzieś naszym słuchaczom, gdzie szukać takich informacji, tych połączeń, poza oczywiście takim ręcznym, jak ja zasugerowałem, że od lotniska do lotniska łączymy sobie te kropki. Są gdzieś takie metawyszukiwarki, które pozwalają w sposób jakby automatyczny próbować złożyć taką trasę?
Narzędzi informatycznych, które pozwalają nam na takie właśnie operacje, jest wbrew pozorom całkiem sporo. Metawyszukiwarki, multiwyszukiwarki typu Skyscanner, typu Momondo, typu różnego rodzaju miejsca, gdzie możemy znaleźć ofertę wielu przewoźników w jednym miejscu, powodują, że te możliwości podróżowania i łapania owych połączeń nie ręcznie wyszukując, tylko korzystając z pewnego rodzaju automatyzmu, są coraz większe. Nie różni się to niczym od wyszukiwania czegoś chociażby w Google. Po prostu wpisujemy lotnisko docelowe, wpisujemy datę oraz zakres dat, w których chcemy się poruszać i otrzymujemy w ramach wyniku kilka albo kilkanaście połączeń, które możemy również dowolnie modyfikować. Na przykład rozszerzając pobyt w jakimś mieście, w którym niezbędny jest stop, przerwa w podróży, aby na przykład je zwiedzić. Takim miejscem na przykład jest Stambuł albo któryś z dużych hubów w ramach Bliskiego Wschodu, takich jak Katar i Doha, lub oczywiście Dubaj.
I tutaj myślę, że taki mały protip dla naszych słuchaczy jeszcze, że wspomniany Stambuł, odwiedzając na trasie przykładowo, której przewoźnikiem jest turecka linia lotnicza, zjedzicie Państwo za darmo, a nawet możecie otrzymać bezpłatnie hotel od linii lotniczej, co już dzisiaj jest troszeczkę wyjątkiem, bo wcześniej linie lotnicze częściej oferowały także w innych krajach takie opcje. Natomiast mając dłuższą przesiadkę, bodajże powyżej 9 czy 10 godzin, można skorzystać właśnie z takiej oferty tureckiego przewoźnika, który, dodajmy, też z Krakowa już zaczął na trasie Kraków-Stambuł latać. No i to też jest, myślę, takie kolejne gdzieś tam okno na świat z Krakowa, bo takich połączeń też nam brakowało.
No, slogan, którym prezes naszego krakowskiego lotniska powszechnie się posługuje, czyli prosto z Krakowa, jest bardzo na czasie. My naprawdę możemy czuć się jako mieszkańcy Małopolski beneficjentami sytuacji, w której wsiadając w balicach do samolotu możemy z jedną przesiadką tak naprawdę dolecieć praktycznie w każde miejsce na świecie i to jest coś nie do przecenienia. Pamiętajmy o tym, że my w dalszym ciągu jesteśmy jednak lotniskiem regionalnym i te właśnie możliwości, o których wspomniałeś, czyli łączenia przelotów z Krakowa z dalszymi połączeniami z lotnisk hubowych, dużych, przesiadkowych, są czymś, co naprawdę diametralnie zmieniło też sposób podróżowania i składania podróży przez osoby, które robią to na własną rękę.
Miałeś okazję być już na nowym lotnisku w Stambule, w porcie lotniczym imienia Ataturka, bo ja powiem szczerze, wielokrotnie bywając w Stambule, jeszcze na tym nowym lotnisku nie byłem.
Robi wrażenie, natomiast osoby, które uważają, że jest to najnowocześniejsze lotnisko na świecie, to prawdopodobnie są osoby, które nie zdołały dostatecznie zeksplorować singapurskiego Changi, które jak dla mnie jest absolutnie numerem jeden i prawdopodobnie jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim się pojawi na świecie nowe lotnisko, które będzie tak przyjazne w kwestii tego, co możemy w tym porcie lotniczym robić, także w trakcie przesiadki, jak lotnisko w Singapurze.
No dobrze, ale wspomniałeś też o twojej wyprawie do Pakistanu, wyprawie, która zawiodła cię na Karakorum Highway, zawiodła cię pod Nanga Parbat, jeden z ośmiotysięczników. I tak jeszcze sobie pomyślałem, że skoro radzimy dzisiaj słuchaczom Radia Kraków w tematach turystycznych, w tematach podróżniczych, to musimy jeszcze napomknąć o temacie ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia podróży, bo zapominamy o tej kwestii. Myślimy sobie, a okej, okay, Unia Europejska, karta EKUS, wszystko załatwi, a potem wyjeżdżamy gdzieś do kraju, no chociażby do tej Czarnogóry, czy do Albanii, nieodległego, myślimy sobie, karta EKUS, a nagle okazuje się, że jednak karta EKUS tam nie działa i za każdą usługę, nawet najmniejszą, gdzieś tam przez panią pielęgniarkę wykonywaną, musimy zapłacić i często te rachunki nie są niskie. No i wtedy orientujemy się, aha, tylko nie mamy ubezpieczenia, no i co w związku z tym? No nic, płacimy jak za zboże. Podejrzewam, że do Pakistanu nie zabrałeś tylko karty EKUS, tylko jednak się ubezpieczyłeś.
Tak, tutaj nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, warto brać pod uwagę jedną prostą rzecz. Drobna wizyta u lekarza, nawet ambulatoryjna porada, może zubożyć nasz portfel wyjazdowy o 1000-1500 euro, co jest naprawdę niebagatelną kwotą, a możemy tego uniknąć, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni. Jeżeli mówimy z kolei o Pakistanie, no to jest przykład kraju, gdzie karta EKUS nie będzie działać, a dobre ubezpieczenie jest absolutnie podstawą. No, mam nadzieję, że nikt mi głowy nie urwie, jeżeli powiem, że no, kilka firm obecnych na rynku polskim ma w swojej ofercie produkt, który w zupełności dla znakomitej większości turystów, także planujących wyjazdy nie tylko w Europie, ale także poza nasz kontynent, jest wystarczający. Jednym z nich jest Alpenverein, który nawet jeżeli mówimy nie tyle o indywidualnym ubezpieczeniu, ale rodzinnym, jest absolutnie nie do pobicia. No, za kwotę około 500 zł możemy ubezpieczyć nie tylko siebie, ale także wszystkie dzieci do 27 roku życia. Ale nie jest to jedyna firma, która na polskim rynku
funkcjonuje. I dodajmy, że jest to ubezpieczenie całoroczne, bo właśnie chciałem cię zapytać, czy ubezpieczasz się pod kątem każdego wyjazdu, siebie, swoją rodzinę, czy właśnie wykupujesz ubezpieczenie roczne i tak naprawdę nie musisz się specjalnie martwić przed kolejnym wyjazdem, czy ja by na pewno mam tę polisę jeszcze ważną?
Dla mnie jedyne sensowne rozwiązanie to ubezpieczenie roczne, ponieważ zdejmuję z mojej głowy i z moich barków w proces myślenia, czy aby na pewno jeszcze jestem ubezpieczony i czy moja rodzina jest ubezpieczona w trakcie wyjazdu. Oprócz firmy, o której przed chwilką wspomniałem, polecanej przez znakomitą większość turystów, istnieje także kilka innych rozwiązań, które także są doskonałe w tym zakresie. Ważne, aby po prostu porównywać ofertę, patrzeć, jaki jest zakres owego ubezpieczenia. No, jeżeli ktoś jest miłośnikiem gór, to tutaj istotną kwestią jest to, do jakiej wysokości owe ubezpieczenie obowiązuje. Dobre ubezpieczenia potrafią przenosić tę barierę nawet na 6000 metrów. Kolejną istotną rzeczą, na którą na pewno zawsze warto zwracać uwagę, to fakt, jaka jest ogólna suma ubezpieczenia, także w formie OC oraz czy włączone są tam też koszty ewentualnej akcji poszukiwawczej, transportu medycznego, ponieważ jak wiemy, chociażby z wyjazdów zimowych na narty, taki powrót do Polski osoby, która miała wypadek na stoku, może kosztować kilka, nawet kilkanaście tysięcy euro.
No, jest głośna sprawa wypadku polskich turystów, podróżników w Wietnamie, którzy ulegli wypadkowi, jadąc na skuterze, wjechała w nich ciężarówka, no i ulegli bardzo poważnym obrażeniom i transport ich rejsowym samolotem w ogóle nie wchodzi w grę ze względu na uszkodzenia ciała i stan poważny. No i okazuje się, że transport medyczny tutaj jest konieczny. Niestety ich ubezpieczenie, z tego co gdzieś z informacji prasowych się dowiedziałem, nie obejmuje albo nie pokrywa tej kwoty. No i pojawia się problem, bo rodzina zbiera pieniążki, trzeba robić, znajomi robią jakąś zrzutkę, więc najważniejsze to chyba przy ubezpieczeniu zwrócić też uwagę na te kwoty, do jakich to nasze ubezpieczenie będzie pokrywać koszty, czy to leczenia, czy to transportu. Mam nawet kolegę, który mówi, nie kupuję ubezpieczenia, w którym nie ma transportu z Włoch do Polski. I powiem szczerze, czasami się podśmiewuję, ale chyba coś w tym jest.
No, transport z Włoch do Polski brzmi nieco przerażająco, natomiast ktoś może powiedzieć, że jest to pewna zapobiegliwość na wypadek, jeżeli zdarzy się coś ostatecznego. Ja z własnego doświadczenia podróżniczego mogę dodać, że dla mnie szalenie istotną kwestią jest to, czy jakieś kraje ewentualnie są wyjęte z zakresu polisy, ponieważ słowo że coś jest ważne na całym świecie, czasami oznacza, że to jest cały świat, ale nie wchodzi w to na przykład Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia i taką listę możemy rozwijać.
Mamy szereg gwiazdek,
co
nie?
Przy obecnych czasach, kiedy świat stał się globalną wioską i naprawdę nie ma problemu, aby planować wyjazdy do Kolumbii Brytyjskiej, jeżeli mówimy o Stanach, o Kanadzie albo o Stanach Zjednoczonych, no to takie ubezpieczenie nagle jest troszkę niepełne, ponieważ i tak musimy się doubezpieczyć, co powoduje, że ogólny koszt tej zabawy może być nieco większy. Dlatego apeluję o rozwagę przy wyborze ubezpieczyciela i wybranie tej opcji, która dla nas pod kątem nie tylko jednego wyjazdu, ale właśnie całorocznie będzie optymalna.
Ja jeszcze dodam, że warto, czy to kupując imprezę turystyczną, czy kupując ubezpieczenie jako oddzielny produkt, warto zawsze czytać ogólne warunki ubezpieczenia, regulamin imprezy i wszelkie inne dokumenty, które bardzo często dostajemy i są małym drukiem zapisane, bo jednak tam no, może być sporo informacji, które nie daj Boże, ale będą miały wpływ też na nasz urlop i będą decydować o tym, czy na pewno będzie on udany.
Jeżeli mówimy o ubezpieczeniu, nie możemy też zapominać o pewnej poradzie praktycznej, która zwłaszcza przed nadciągającym szczytem sezonu turystycznego jest istotna, mianowicie o pełnej liście rzeczy, które potrzebujemy w kwestii leków na ewentualnych wyjazdach dłuższych niż kilka dni. Jeżeli ktoś z nas potrzebuje mieć cały czas dostęp do leków, które regularnie musi zażywać, to lepiej wziąć zapas z Polski niż liczyć na to, że w kraju, w którym będziemy aktualnie spędzać urlop, te leki będą dostępne w aptekach albo innych punktach, gdzie możemy dokonać takich zakupów. Lepiej wziąć więcej niż martwić się na miejscu.
I tą poradą postawimy kropeczkę. Nie mieliśmy za dużo czasu, żeby porozmawiać z tobą o tym Pakistanie, ale myślę, że jeszcze do tego Pakistanu sobie spokojnie wrócimy. Paweł, czy można gdzieś cię znaleźć w sieci, zobaczyć twoje zdjęcia z podróży? Jest gdzieś takie miejsce, gdzie publikujesz, czy nie masz na to zupełnie czasu?
Wszystkich słuchaczy zachęcam do zaglądania między innymi do sieci Salon of Empik i do miejsc, gdzie możemy kupić czasopismo Outdoor Magazine. Mam przyjemność komentować rzeczywistość podróżniczą, także dzięki swoim wspomnieniom z wyjazdów w formie felietonów oraz zachęcam do szukania mnie w sieci.
No dobrze, to my na koniec jeszcze dzisiejszego programu mamy tutaj do rozdania dla Państwa trzy zestawy, przewodnik Małopolska w rytmie eko i do tego mapa ekoturystyczna, które trafią do naszych słuchaczy, a trafią do tych słuchaczy, którzy odpowiedzą na pytanie. Paweł, znajdziesz jakieś pytanko, bo mamy trzy takie zestawy, które chcielibyśmy rozdać, na które odpowiedź spowoduje, poprawna odpowiedź spowoduje, że trafią one w odpowiednie ręce?
No jeżeli Małopolska w rytmie eko, to spróbujmy zrobić coś na kontrze, ponieważ nie mieliśmy okazji porozmawiać o Pakistanie, to może pytanie moje brzmi następująco. Podczas tej podróży, z której właśnie wróciłem, miałem okazję dotrzeć do bazy pod Nanga Parbat, jednym z ośmiotysięczników. Proszę o odpowiedź na pytanie, jaka wysokość Nanga Parbat, czyli Białej Góry, jest tą, która jest właściwa?
A odpowiedzi prosimy przesyłać na bieguny@radiokraków.pl. Trzy pierwsze poprawne odpowiedzi dotyczące wysokości Nanga Parbat spowodują, że ich autorzy otrzymają, albo autorki oczywiście, otrzymają taki zestaw oczywiście w eko tutaj naszej małopolskiej torbie. Natomiast dla wszystkich Państwa, nie tylko dla tych zwycięzców, ale dla tych, którzy słuchają programu Między Biegunami, w naszych social mediach będzie można znaleźć link do pobrania także tego przewodnika w formie PDF-a, czyli też ekologicznie do telefonu można sobie wgrać. I powiem Wam szczerze, 400 stron to jest mało. Dominika Zaręba jest autorką tego przewodnika, a nasze nagrody mamy dzięki tutaj Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, któremu serdecznie dziękujemy za przekazanie do naszych słuchaczy tych nagród. Pawle, pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dla Państwa te nasze porady i mądrości, które tutaj staraliśmy się Wam przekazać, będą przydatne. Mówię troszeczkę mądrości w cudzysłowie, ale wiem, że to są praktyczne rady doświadczonych podróżników, turystów, którzy wiedzą, na co możemy się czasami naciąć przed podróżą, w trakcie jej i oczywiście nie życzymy Wam takich przygód, ale warto wcześniej zastanowić się, czy wszystko mamy skompletowane.
Podróżować znaczy żyć, natomiast warto także pamiętać, że ta podróż, aby spełniła wszystkie nasze założenia, była przyjemnością, ale także była odkryciem, wymaga niekiedy pewnych przygotowań. I mam nadzieję, że w trakcie ostatnich kilkudziesięciu minut te praktyczne porady, które razem z Bartkiem mieliśmy okazję przekazać, po prostu się przydadzą.
Moim gościem był Paweł Kunc, Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Między biegunami.